Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powstańmy na chwilę i pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Usiądźmy, proszę. Temat tego wykładu brzmi trochę skomplikowanie. Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu. Dlatego też zacznę od wyjaśniania tych pojęć, których będę używał tutaj najczęściej. Jest to temat taki ogólny, który dzisiaj wprowadzę, natomiast przez kolejne miesiące będę rozwijał jeszcze te tematy, które dzisiaj w ogólności przedstawię. Wrócę do takiej myśli, którą już tutaj podałem kiedyś, mianowicie, że wielu z nas, w większości, my myślimy o chrześcijaństwie jako o od razu dorosłym, jako o strukturze, którą założył Jezus Chrystus, powołując swoich apostołów, instytuując Kościół, i że chrześcijaństwo było od razu takim bytem dojrzałym, dorosłym. Natomiast chcę przekonywać tutaj, że chrześcijaństwo w istocie było niemowlęciem, które narodziło się w judaizmie, w konkretnej kulturze, w konkretnym kontekście Palestyny, w kulturze helenistyczno-rzymskiej. Następnie wzrastało jako dziecko i dorastało poprzez pierwsze wieki naszej ery, aby ostatecznie się ukonstytuować jako religia dojrzała. Więc ta metafora niemowlęcia, dziecka jest nam potrzebna po to, żeby patrzeć, jak to dziecko, jak to niemowlę uczyło się, jak wrastało, wtapiało się w tą kulturę helenistyczno-rzymską. Generalnie w spojrzeniu na chrześcijaństwo dominuje również takie myślenie, że chrześcijaństwo jest bardziej związane z judaizmem niż z tą kulturą grecką, helenistyczną, rzymską. No i jest to pewna oczywistość, która wynika z tego, że chrześcijaństwo wyrosło na Starym Testamencie, że pierwsi chrześcijanie to są Żydzi, ale właśnie te pierwsze wieki chrześcijaństwa, pierwsze dwa wieki chrześcijaństwa to jest czas inkulturowania się chrześcijaństwa w kategorie myślenia, w mentalność ludzi świata helenistyczno-rzymskiego. Czyli to jest ta szersza matryca niż matryca judaizmu. Judaizm też był religią w ramach tej kultury helenistycznej. Oczywiście inkulturacja chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim to jest temat rzeka. Można by na ten temat mówić wiele, przez wiele lat. Ja chcę ten temat ogarnąć w kilku wystąpieniach, ale uważam, że jest to nam potrzebne nie tylko po to, żeby się więcej dowiedzieć o tym, jak rozwijało się chrześcijaństwo w pierwszych wiekach, ale także, żeby lepiej zrozumieć naszą wiarę, żeby przejść z tego być może mitycznego poziomu myślenia o chrześcijaństwie na poziom takich realiów życiowych. Oczywiście nie chcemy przez to wylać dziecka z kąpielą i jakby umniejszać wiarę waszą, ale chcę, żebyśmy też zrozumieli te realia życia pierwszych chrześcijan, po to też, żeby zrozumieć realia dzisiejsze, albo żebyśmy zrozumieli pewne pojęcia, pewne struktury myślowe ludzi tamtych czasów, po to, żebyśmy lepiej rozumieli Biblię, kiedy ją czytamy. Jakie tematy będzie ten główny temat inkulturacji chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu obejmował? Otóż dzisiaj chcę powiedzieć o pewnych procesach i kontekstach historyczno-politycznych, czyli o Cesarstwie Rzymskim, jak ono wtedy funkcjonowało. Już trochę o tym mówiłem, ale chcę ten temat rozszerzyć dzisiaj. Mówiłem to, rozwijając to zagadnienie, dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie. Na następnym spotkaniu, w następnym miesiącu, będę chciał omówić z Państwem gatunki literackie w Nowym Testamencie, to znaczy, co to jest Ewangelia i czy da się znaleźć w świecie helenistyczno-rzymskim jakąś matrycę gatunkową, która może byłaby imitowana w Ewangeliach. Popatrzymy na listy Nowego Testamentu jako gatunek, popatrzymy na historiografię nowotestamentową w świetle gatunków literackich, w świetle literatury tamtego czasu. Kolejny wykład będzie poświęcony spojrzeniu na Nowy Testament, na rozwój chrześcijaństwa, na inkulturację chrześcijaństwa w świetle filozofii przełomu er, w świetle filozofii czasów grecko-rzymskich, różnych kierunków filozoficznych, które wtedy się rozwijały. Następnie, na następnych zajęciach będę chciał zwrócić uwagę na kwestie społeczne i antropologiczno-kulturowe. Więc dzisiaj chcę się skupić na kontekście historycznym i politycznym, o którym już trochę Państwu mówiłem na poprzednich wykładach. Na pierwszym wykładzie w zasadzie w tym roku, w październiku, jeżeli ktoś z Państwa chciałby odsłuchać sobie ten wykład, to można na naszej stronie internetowej. Pani Małgosia dzielnie co miesiąc te wykłady oraz medytacje Ewangelii według świętego Jana umieszcza. Są na naszej stronie parafialnej. By wyrobić sobie opinię o tym, w jaki sposób chrześcijaństwo inkulturowało się w ówczesnym świecie śródziemnomorskim, należy najpierw syntetycznie spojrzeć na ten kontekst historyczny i polityczny rodzącej się wiary. Więc wyjaśnijmy najpierw te pojęcia. Co to takiego są czasy Nowego Testamentu? Jak je należy rozumieć? Otóż nie ma tutaj wśród badaczy jednego zgodnego spojrzenia. Mówi się o tym okresie w takich kategoriach, powiedzmy, pewnych widełek, w których się te czasy Nowego Testamentu mieszczą. I używa się takiej terminologii, terminus postquem, czyli od kiedy by się te czasy Nowego Testamentu zaczęły, takie łacińskie określenie, i terminus adquem, to znaczy czas, do którego by te czasy Nowego Testamentu trwały. Jeśli chodzi o ten terminus postquem, od kiedy, mamy tutaj kilka propozycji. Pierwsza jest taka, że czasy Nowego Testamentu zaczęły się już na ponad 3 wieki przed narodzeniem Chrystusa. Dziwne, prawda? Ale dlaczego tak? Otóż niektórzy historycy mówią, że żeby zrozumieć Nowy Testament, to trzeba sięgnąć do tego, co wydarzyło się wraz z podbojami Aleksandra Wielkiego w historii świata śródziemnomorskiego. To była prawdziwa rewolucja. Jak wiemy, Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński w drugiej połowie IV wieku przed Chrystusem, w latach 30. podbił nie tylko świat śródziemnomorski, ale dotarł nawet do Indii, podbił także północną Afrykę, Egipt i stworzył ogromne imperium. W drodze z tych podbojów, jak wiemy, zmarł, ale to jego kosmopolityczne myślenie zostało. I myślano o tym podzielonym już później cesarstwie Aleksandra jako o pewnej przestrzeni kultury, wspólnej kultury dla całego świata. Stąd to myślenie kosmopolityczne, a nie w kategoriach poszczególnych tylko narodów. I mówi się, że właśnie to myślenie kosmopolityczne, powiedzielibyśmy uniwersalistyczne, jest w jakiś sposób obecne już w mentalności Nowego Testamentu. Ono przeniknęło do myślenia ludzi Nowego Testamentu. Więc to podglebie takie najszersze sięga czasów Aleksandra Wielkiego. Druga propozycja rozpoczęcia czasów Nowego Testamentu, ta najbardziej oczywista, to jest taka, że czasy Nowego Testamentu rozpoczęły się wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Nie trzeba tego komentować. Jest jeszcze trzecia propozycja, która mówi, że czasy Nowego Testamentu tak naprawdę w sposób ścisły zaczęły się, tak z literackiego punktu widzenia, wtedy, kiedy napisano najstarszą księgę Nowego Testamentu, najwcześniejszą księgę Nowego Testamentu, którą, jak wiemy, jest pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, który powstał na przełomie lat 40. i 50., więc niektórzy twierdzą, że wtedy tak naprawdę zaczęły się czasy Nowego Testamentu, no bo badamy je na podstawie tej literatury nowotestamentowej, czyli ksiąg Nowego Testamentu, którą posiadamy. To jest podstawa do badań czasów Nowego Testamentu. I teraz kilka propozycji, jeśli chodzi o ten terminus ad quem, czyli do kiedy czasy Nowego Testamentu trwały. Większość egzegetów mówi, że no, te czasy Nowego Testamentu zakończyły się wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Jezus umarł i to jest koniec czasów Nowego Testamentu. Inni mówią to troszkę dalej. Czasy Nowego Testamentu zakończyły się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Jeszcze inni twierdzą, że czasy Nowego Testamentu trwały aż do końcowej, ostatecznej redakcji najpóźniejszej księgi Nowego Testamentu. Znowu, jak wiemy albo nie wiemy, ostatnią księgą Nowego Testamentu według dzisiejszej wiedzy jest drugi list świętego Piotra, który ostatecznie został zredagowany około 140 roku po Chrystusie, czyli w II wieku. Więc dla wielu badaczy współczesnych te czasy Nowego Testamentu trwałyby do ostatecznej redakcji drugiego listu Piotra, czyli prawie do połowy II wieku. Trzecia propozycja jest taka, że czasy Nowego Testamentu trwały do momentu panowania cesarza Konstantyna Wielkiego, czyli do IV wieku i do tego jego tak zwanego edyktu mediolańskiego, w którym uznał religię chrześcijańską za równoprawną z innymi religiami w swoim cesarstwie. Kolejna propozycja, piąta już, jest taka, że czasy Nowego Testamentu trwały tak naprawdę do roku 1453, to jest do roku zdobycia Konstantynopola przez islam, przez Turków. Zdobycie Konstantynopola, upadek Konstantynopola. Jest jeszcze jeden pomysł, który myślę w naszym kontekście, w kontekście naszego spotkania i w ogóle przeżywania wiary jest chyba najlepszy. Mianowicie, że czasy Nowego Testamentu nie skończyły się wraz z żadną z tych dat. One trwają nadal i każde kolejne pokolenie chrześcijan tworzy te czasy Nowego Testamentu przez to, że przeżywa orędzie Nowego Testamentu zostawione tam przez Jezusa i autorów i że przeżywa obecność Jezusa w Kościele. Więc tak naprawdę my, ludzie wierzący, tworzymy te czasy Nowego Testamentu. Dopóki będzie wiara, dopóki będzie istniał świat, chrześcijańska wiara, dopóty będą czasy Nowego Testamentu. Więc my jesteśmy współtwórcami, kreatorami tych czasów Nowego Testamentu. Jesteśmy jakby przedłużeniem tych czasów. Więc spoczywa na nas duża odpowiedzialność. Drugie pojęcie w tym tytule moim to helenizm. Helenizm, kultura helenistyczna, to jest termin, który często mylony jest z kulturą grecką. Mówi się często właśnie, że kultura grecka to jest ta kultura czasów po podbojach Aleksandra Wielkiego. Tymczasem historycy dzisiejsi rozróżniają czasy greckie, czyli te czasy do IV wieku przed Chrystusem, czasy Grecji tej klasycznej, V wiek, IV wiek, i później po podbojach Aleksandra Wielkiego mamy kulturę helenistyczną, czyli to ta pewna przestrzeń wspólna myślenia kosmopolitycznego, uniwersalistycznego, wspólna dla całego basenu Morza Śródziemnego, sięgająca również do Egiptu oraz do, na wschód, nawet do Indii. Ślady tej kultury helenistycznej znajdujemy również na terenie Indii. Po nagłej śmierci Aleksandra Wielkiego to jego imperium zostało podzielone na cztery części. W końcu po wojnach, które ci jego diadochowie tak zwani, czyli generałowie, dowódcy wojskowi Aleksandra prowadzili, ostały się dwa królestwa, mianowicie Królestwo Seleucydów i Królestwo Ptolemauszy. Seleucydzi, jak już mówiłem na poprzednich wykładach, rządzili w Syrii, a Ptolemausze w Egipcie, w Aleksandrii. Jednakże już w pierwszej połowie II wieku przed Chrystusem daje się zauważyć bardzo dynamiczny rozwój Rzymu. Mianowicie Rzymianie podjęli walkę z tymi królestwami Seleucydów i w tej walce po kolei, powoli, właśnie w II wieku przed Chrystusem podbijali ziemię byłego cesarstwa Imperium Aleksandra Wielkiego. Takie ważniejsze wojny to wojna w latach 172-168, kiedy to Rzymianie zdobyli Macedonię, czyli tą rdzenną ziemię, skąd pochodził Aleksander Wielki, skąd się zaczęło tworzenie tego wielkiego imperium helenistycznego. Co więcej, trochę później, w roku 146, Rzymianie podbili rdzennie greckie tereny, wygrywając bitwę pod Koryntem. Zdobyli tą rdzenną Grecję, Grecję kontynentalną, i utworzyli na tym terenie swoją własną prowincję, którą nazwali Achaja. Achaja. Achajowie to był ten lud, który zamieszkiwał jako pierwszy Grecję, ci pierwsi emigranci ze wschodu. Kolejne podboje, wielkie podboje Rzymian, to już podboje w pierwszym wieku, mianowicie w 64 roku przed Chrystusem. Pompejusz Wielki, władca rzymski, pozbawił tronu ostatniego syryjskiego, tego seleucyckiego władca, Antiocha XIII, i położył kres dynastii Seleucydów. W rok później, w 63 roku przed Chrystusem, została podbita przez Pompejusza Palestyna, sama Palestyna, Ziemia Święta, i ona również stała się rzymską prowincją. Ostatnim niezależnym państwem było Królestwo Ptolemeuszy w Egipcie, właśnie ze stolicą w Aleksandrii. Kiedy upadła republika, o tym też mówiłem, kiedy władzę przejął Oktawian, który nazwał się później Augustem, czyli dostojnym, w 30 roku przed Chrystusem, i 3 lata później, w 27 roku, obwołał się cesarzem, no to ruszył na Egipt i pokonał Kleopatrę VII, która współrządziła tam z Markiem Antoniuszem. Znamy z historii te wydarzenia. Więc cały teren basenu Morza Śródziemnego został ostatecznie podbity przez Rzymian. Zatem w czasach Nowego Testamentu pod względem politycznym obszary basenu Morza Śródziemnego, gdzie narodziło się chrześcijaństwo, gdzie wzrastało od niemowlęctwa poprzez okres dziecięcy do wieku dorosłego, były pod niepodzielną dominacją Cesarstwa Rzymskiego. Czy to dobrze, czy źle? Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle? Oczywiście ma ogromne znaczenie, bo nie było wtedy granic. To było jedno wielkie państwo. Pomyślmy, jak trudno by było głosić Ewangelię, przebić się nawet do sąsiedniego państwa, jeżeli z głoszeniem Ewangelii, jeżeli byłyby granice. Ten fakt, że była jedna wspólna kultura, że łatwo było podróżować, że istniała sieć wymiany korespondencji, podróżowały statki po Morzu Śródziemnym, to były bardzo dobre, dogodne warunki dla chrześcijańskich misjonarzy, którzy mogli dzięki temu ruszać i głosić dobrą nowinę. To były bardzo dobre warunki do tego, żeby chrześcijaństwo mogło się rozwijać. I myślę, że jest to opatrznościowe. Ten kontekst polityczny, kontekst historyczny jest niezmiernie ważny i to jest jakiś pewien bonus dla chrześcijaństwa. Dawało to możliwość rozwoju temu niemowlęciu, temu dziecku. Nie będziemy tutaj szczegółowo zastanawiać się nad podziałem administracyjnym, nad strukturami cesarstwa, gdzie jaka prowincja leżała, bo to nie jest najistotniejsze tutaj, jeżeli będziemy omawiać później księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza dzieje apostolskie, to ta geografia będzie nam potrzebna, wtedy wezmę mapę i będziemy się nią posługiwać. Natomiast dzisiaj chciałbym tylko nadmienić, że Cesarstwo Rzymskie było bardzo świetnie zorganizowaną instytucją. Rzymianie byli bardzo praktyczni, bardzo pragmatyczni w swoich działaniach. I ta organizacja miała kilka elementów, które sprzyjały właśnie implantowaniu się chrześcijaństwa w różnych środowiskach społecznych zarządzanych na terenach zarządzanych przez Rzymian. Cywilizacja Rzymskiego Imperium była przede wszystkim cywilizacją miejską. Była to cywilizacja miejska. Życie toczyło się w miastach. O cesarstwie nie myślano w kategoriach zbioru prowincji rzymskich, ale myślano przede wszystkim w kategoriach sieci świetnie zorganizowanych administracyjnie ośrodków miejskich. Zdecydowana większość ludzi żyła wtedy w miastach. To tam toczyło się życie i tam podejmowano ważkie decyzje. Nie dziwi więc, że pierwsi chrześcijańscy misjonarze, jak choćby święty Paweł, w poszukiwaniu nowych wyznawców, udawali się zwłaszcza do ośrodków miejskich i do tych ośrodków najbardziej zaludnionych. Takich jak Rzym, jak Antiochia Syryjska, jak Aleksandria, jak Korynt i wiele innych miast, Efes choćby. I były to ośrodki kosmopolityczne, były to ogromne tygle kulturowe, w których mieszały się narody, religie, filozofie, sposoby wyrażania się. Więc chrześcijaństwo mogło odnaleźć się tam ze swoją dobrą nowiną jako jeszcze jedna propozycja dla człowieka wierzącego. Kolejny istotny wskaźnik jest taki, że im bardziej na wschód, to znaczy im dalej od Rzymu, tym chętniej Rzymianie oddawali władzę nad prowincjami i miastami w ręce lokalnych władców, których wybierali sobie ze znamienitych rodów na tamtym terenie. I oczywiście ci klienci, tak zwani wasale, byli lojalni wobec Rzymu i w ten sposób rządzono. tego typu sytuacją mieliśmy do czynienia choćby w Palestynie za czasów Heroda Wielkiego i jego synów, jego następców. Te tak zwane królestwa wasalskie czy też klienckie miały dużą autonomię w administrowaniu tym powierzonym terenem. Miały nawet swoje niewielkie armie, które na żądanie Rzymu miały być zawsze do jego dyspozycji. Z biegiem czasu, pod koniec I wieku, w II wieku, stopniowo Rzymianie rezygnowali z tego sposobu administrowania i wcielali te królestwa klienckie do struktur prowincji na danym terenie, więc ta niezależność była coraz mniejsza. Trzeba nam tutaj też mocno podkreślić, że historia polityczna Cesarstwa Rzymskiego w czasach Nowego Testamentu nie była dla chrześcijaństwa tylko taką zewnętrzną ramą. Pierwotne chrześcijaństwo kształtowało się i inkulturowało w takich, a nie innych czasach historycznych i politycznych, w takich okolicznościach, a nie innych. To zaś wpływało na przeżywanie wiary i na sposób wyrażania swojej wiary. W Nowym Testamencie można znaleźć wiele przykładów tego konfrontowania się chrześcijan, autorów tych ksiąg Nowego Testamentu, a zatem wspólnot wczesnochrześcijańskich, które stoją za tymi księgami, które są depozytariuszami tych tradycji, z ideologią polityczną Imperium Rzymskiego. I chciałbym odnieść się tutaj do kilku spraw, pokazać, jak ta konfrontacja wyglądała. Bardzo jaskrawym przejawem politycznej ideologii cesarstwa, o czym już Państwu mówiłem na poprzednich wykładach, i to bardzo wspierało chrześcijanom, była ideologia, która kazała cesarzom rzymskim oddawać boską cześć. I to już od pierwszego cesarza, czyli od Oktawiana Augusta. W ośrodkach miejskich budowano w każdym wielkim mieście dla takich cesarzy żyjących i już umarłych świątynie, w których obywatele, mieszkańcy danego terenu mieli obowiązek oddawać cesarzom rzymskim boską cześć. Musieli chodzić tam i składać cesarzom ofiary. Niewywiązywanie się z tych religijnych i obywatelskich obowiązków, to się nie oddzielało razem. Religia i polityka były bardzo ściśle ze sobą złączone, obowiązki obywatelskie. Jeżeli ktoś się z tego nie zobowiązywał, nie wywiązywał, to groziły kary nie tylko jemu, ale całej jego rodzinie i całej społeczności lokalnej. Szeroko na ten temat mówiłem już chyba 2 miesiące temu. Mówiąc także, czytając konkretne przykłady z ksiąg Nowego Testamentu, zwłaszcza z księgi Apokalipsy według świętego Jana. Więc w Apokalipsie Jana mamy tą polemikę z ideologią cesarską, polemikę z tą ideologią, która każe oddawać boską cześć cesarzom rzymskim. Skoro jest tylko jeden Bóg, skoro jest tylko jeden Zbawiciel, to nie można jako Boga czcić kogoś innego, w dodatku człowieka. Inny taki punkt polemiczny pomiędzy rodzącym się chrześcijaństwem a ideologią Cesarstwa Rzymskiego to jest wykorzystywanie słowa Ewangelion, Ewangelia, przez autorów Nowego Testamentu. To słowo Ewangelion, dobra nowina, takie znaczenie, nie zostało wymyślone przez pierwszych chrześcijan, przez autorów Ewangelii. Święty Marek zaczyna na przykład swoją Ewangelię mówiąc Ewangelion Jesu Chrystus Hiutheu, czyli Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ale to słowo Ewangelion brzmiało w uszach słuchaczy, czy też w oczach, w mózgach czytelników tego tekstu bardzo znajomo, i było to słowo nacechowane. W jaki sposób nacechowane? Otóż ono bardzo ściśle związane było z ideologią cesarstwa. Dowodem choćby na to jest taka inskrypcja kamienna znaleziona w miejscowości Prienne na terenie Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji. Ta inskrypcja pochodzi konkretnie z 9 roku po Chrystusie i na tej inskrypcji fragmentarycznie zachowanej czytamy: dzień narodzin Boga Augusta, chodzi o cesarza Augusta, Boga Augusta, był dla świata początkiem dobrych nowin. Ta Ewangelia, początkiem dobrych nowin. Więc ta dobra nowina, Ewangelia, pierwotnie związana była z ideologią cesarską. I powszechnie wierzono, że panowanie cesarza Augusta, a Jezus urodził się za panowania cesarza Augusta, otwiera dla świata zupełnie nową erę i miało to być era szczęścia i pokoju. Więc ludzie żyli w takim napięciu, w takim oczekiwaniu, że ten cesarz ubóstwiony, republika się zakończyła. Teraz dla świata zaczynają się czasy szczęścia i pokoju, czasy dobrobytu, zupełnie coś nowego, absolutnie nowa era. I chrześcijanie, pierwsi, wspólnoty wczesnochrześcijańskie, mówiły: nie, ta Ewangelia to jest coś innego. Dobra nowina, dobre nowiny dla świata to są te, które przyniósł Jezus Chrystus, które objawiły się w Jezusie Chrystusie poprzez Jego nauczanie, poprzez narodzenie wcześniej, poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale jak jeszcze Rzymianie rozumieli to Ewangelią? Otóż tym terminem to Ewangelią określano wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia cesarzy. Nie tylko Augusta, ale również jego następców. Narodziny cesarza mówiono, że to jest Ewangelion, że to jest Ewangelia. To jest dobra nowina dla świata, że się rodzi cesarz. A w Ewangeliach dzieciństwa Jezusa mamy, czyli w Ewangelii Marka, w Ewangelii, przepraszam, Łukasza i Mateusza, w dwóch pierwszych rozdziałach, mamy, że narodziny Jezusa dla świata to jest właśnie dobra nowina dla świata. Więc jest tutaj polemika, napięcie z ideologią polityczną Cesarstwa Rzymskiego. Dla tamtych ludzi było to oczywiste. Dla nas dzisiaj są to zupełnie inne konteksty, kiedy czytamy te teksty. Wstąpienie cesarza na tron to również było określane jako Ewangelion, jako dobra nowina. Dekrety cesarskie również określano jako ta Ewangelia, czyli to, co cesarz napisał, co ogłasza jego zarządzenia, było określane jako ta Ewangelia. I wiele innych spraw związanych z życiem cesarzy, z funkcjonowaniem cesarstwa, nazywane były ta Ewangelia. I czemu to służyło? No, podkreślaniu boskości, wyjątkowości cesarzy, budowaniu ich szczególnego znaczenia, ich honoru i chwały. No i autorzy Nowego Testamentu poprzez użycie tego słowa i poprzez przypisywanie tego, że ta Ewangelia to jest związane z Jezusem Chrystusem, że w Nim dopiero jest szczęście, pokój, dobrobyt dla świata, co więcej zbawienie, soteria, no to była wyraźna polemika. Nie chodzi o to, że z cesarzem ktoś tutaj polemizował, tylko w mentalności tamtych ludzi. To docierało do mentalności tamtych ludzi, którzy musieli się z tym konfrontować. Ci, którzy słuchali głoszonej dobrej nowiny przez Pawła, Piotra, przez innych apostołów i słyszeli to Ewangelia, to mieli skojarzenia z tamtym i te skojarzenia były w jakiś sposób repragmatyzowane, nadawano im w Nowym Testamencie nowych znaczeń. Innym przykładem wykorzystywania przez autorów Nowego Testamentu tych powszechnie nośnych motywów w tamtej kulturze, motywów budujących ideologię cesarstwa rzymskiego, była informacja w Ewangelii Dzieciństwa, tej w ujęciu Mateusza, w drugim rozdziale Mateusza, Ewangelii, którą słyszeliśmy niedawno, przeżywając Boże Narodzenie, mianowicie informacja, że magowie poszukujący nowonarodzonego dzieciątka byli prowadzeni do Betlejem przez gwiazdę. I ten motyw gwiazdy jest tutaj bardzo ważny. Otóż w świadomości potencjalnych odbiorców ksiąg Nowego Testamentu, Ewangelii według świętego Mateusza, w naszym przypadku tereny cesarstwa były przeniknięte takim myśleniem, że bogowie dają znaki na niebie wtedy, kiedy ma się wydarzyć coś wyjątkowego. I ludzie wiedzieli, że tak to trzeba kojarzyć. Pamiętano na przykład i wierzono, że kometa, która pojawiła się na niebie w 44 roku przed Chrystusem, zaraz po zamordowaniu Juliusza Cezara, była potwierdzeniem jego ubóstwienia, jego apoteozy. Kolejny raz kometa pojawiła się w 17 roku przed Chrystusem, za czasów Oktawiana Augusta, i to było, to pojawienie się komety, gwiazdy, było uznawane za opatrznościowy znak początku nowej ery dla świata. Więc gwiazda, kometa. W powszechnym użyciu w tym czasie były monety, pieniądze, przedstawiające postaci Cezara, Juliusza Cezara i Augusta z gwiazdą nad głową. I ta gwiazda nad głową miała symbolizować ich dywinizację, ich boski status. To, że to są bogowie. Monetami ludzie posługiwali się na co dzień, więc byli obyci z tego typu obrazami. I teraz tak, dla czytelników Ewangelii według świętego Mateusza, tej Ewangelii dzieciństwa, będących mieszkańcami rzymskiego imperium, konotacje, skojarzenia same się narzucały. Narodzenie Jezusa, ten symbol gwiazdy, to początek rzeczywiście nowej ery dla świata. Nie to, co się wydarzyło wcześniej, kiedy kometa pojawiła się na niebie za czasów Juliusza Cezara po jego śmierci, czy też za czasów Augusta, ale właśnie narodzenie Jezusa Chrystusa, pojawienie się tej gwiazdy, którą widzieli magowie, to jest nowa era dla świata, to jest coś nowego. I to właśnie chce tak w podtekście powiedzieć Mateusz w swojej Ewangelii. To jest nowa era. I widzimy tą polemikę, to napięcie, to odwołanie się do ideologii cesarskiej. Mateusz uzmysławia również tym ludziom, odbiorcom jego Ewangelii, że magowie ze wschodu byli przekonani, iż gwiazda prowadzi ich do nowonarodzonego króla. Oni poszli do Heroda, pytając o nowonarodzonego króla żydowskiego. I tutaj jest użyte słowo basileus, król, władca. I to słowo, tak, jeśli chodzi o pochodzenie Jezusa, to ono zupełnie do niego nie pasuje, bo jak wiemy, Jezus, choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, to jego rodzice byli mieszkali na wsi, byli z nizin społecznych. Ojciec, ziemski ojciec Jezusa był cieślą, kamieniarzem, stolarzem. Maryja pracowała w domu i nazwanie Jezusa tutaj w Ewangelii Dzieciństwa królem, no to nie brzmiało tamtym ludziom. I to jest znowu polemika z imperatorem, z ideologią imperium, bo Basileus to pierwszy Basileus, najważniejszy król, to jest oczywiście cesarz, ale też aktualnie panujący król Herod Wielki i później jego synowie. To są królowie. Oni tylko byli godni nosić ten tytuł Basileus. Jezus mówi na pytanie Piłata podczas sądu, gdy jest osądzany, oskarżany przez Żydów. Pyta go Piłat, jesteś królem? On odpowiada, tak, jestem królem. I to właśnie Basileus, to słowo Basileus jest użyte, ale mówi, ale moje królestwo nie jest tego świata. Nie jest tego świata. Czyli przeniesienie tego myślenia o władcy w kategoriach ziemskich na poziom wyższy, na poziom króla uniwersalistycznego, zbawiciela, władcy tego świata. I znowu w mentalności tamtych ludzi to jest pewna konfrontacja. Odwoływanie się do istniejącego sposobu myślenia po to, żeby pokazać coś więcej, żeby uzmysłowić tym ludziom, kim tak naprawdę jest Jezus, że jest królem, że jest Panem, że jest władcą, że jest Bogiem. Boskość i wyjątkowość Jezusa jest eksponowana także w Ewangeliach, w opowiadaniach o męce Jezusa. Jest tutaj nawiązany konkretnie do sposobu myślenia, do sposobów sądzenia w Cesarstwie Rzymskim. Ten sąd Jezusa przed Piłatem, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana, jest przedstawiany na wzór procesu sądowego i jego struktura, jakie odbywały się w Cesarstwie Rzymskim. Jezus jest przedstawiany jako ten, który był sądzony. I teraz, jeżeli znamy język grecki i czytamy ten opis sądu Jezusa przed Piłatem, to tam w pewnym momencie, oczywiście jest mowa o tym, że tron jest wystawiony i w naszych tłumaczeniach, w Biblii Tysiąclecia mamy to, że Piłat, kiedy osądził Jezusa to i oczekiwał werdyktu od tłumu, oceny od tłumu, to usiadł na tronie. Tymczasem jest tam takie słowo greckie ekathisen, które może być czasownikiem przechodnim albo nieprzechodnim. Może być tłumaczone albo, że Piłat usiadł na tronie, albo, że Piłat posadził Jezusa na tronie. Posadził Jezusa na tronie. Czyli ta królewskość Jezusa przez tą ambiwalencję znaczeń byłaby tu bardzo podkreślana. Że Jezus jest królem, że jest władcą, że jest Panem. Inny taki szczegół z tego janowego opowiadania jest taki, mianowicie, że ta wielkość mirry przyniesiona przez kobiety po to, aby namaścić, obłożyć tą mirrą ciało Jezusa przed złożeniem go do grobu, była dokładnie taka, jakiej używano przy pogrzebach królewskich. Więc kolejna wskazówka dla czytelników, że Jezus jest królem. Choć zginął w tak okrutny, haniebny sposób, przecież śmierć krzyżowa to jest najbardziej hańbiąca kara śmierci, przeznaczona dla przestępców. Ona się wiązała z całkowitą anihilacją, z wyrzuceniem osoby ze społecznej pamięci, a w polemice z tą ideologią święty Jan przedstawia Jezusa jako króla, jako króla. I dla tamtych ludzi, dla czytelników pierwszego wieku te rzeczy były bardzo czytelne. Wspominałem już dzisiaj inskrypcję z Priennę, tą z 9 roku po Chrystusie, z Azji Mniejszej. I tam są przedstawione błogosławieństwa, które z Bożej opatrzności przyszły na świat wraz z panowaniem cesarza Augusta. Czyli jakie błogosławieństwa przyszły na świat. Tutaj są użyte terminy, które są podejmowane w Ewangeliach dla wyrażenia wyjątkowości osoby Jezusa Chrystusa. Jest on nazywany na przykład soterem, zbawicielem. August, cesarz jest nazywany soter, zbawiciel. I Jezus jest nazywany w Ewangelii zbawicielem, jeden z ważniejszych jego tytułów. I to jest też polemika z ideologią cesarstwa. To nie August, to nie cesarz jest zbawicielem, to nie on przynosi zbawienie i pokój światu, ale właśnie Jezus Chrystus. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa przychodzą nowe czasy, czasy zbawienia. przychodzi nowa era. Bardzo dużo słownictwa w Nowym Testamencie, które dla nas dzisiaj ma taką nośność teologiczną, my tak słuchamy i staramy się tą warstwę taką poznać narracyjną, faktograficznie tego słuchamy, no bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, mamy nasz własny punkt widzenia z XXI wieku. Jesteśmy w zupełnie innym kontekście społecznym, politycznym, natomiast to było pisane dla tamtych ludzi, którzy żyli w tamtych czasach i te słowa miały dla nich znaczenie takie egzystencjalne, codzienne, były związane właśnie ze sposobem pojmowania życia, też z tą ideologią cesarską, do której się tutaj odwołuje. I oczywiście ja nie chcę zniechęcać do tego, żeby czytać teologicznie te dzieła, Nowy Testament, bo to jest adresowane dzisiaj do nas i nie chcę powiedzieć, że musimy tamte wszystkie szczegóły kulturowe poznać, żeby dopiero zrozumieć Ewangelię. Ale na tyle, na ile potrafimy, na ile możemy, to starajmy się właśnie poznawać tamtą kulturę starożytną, żeby lepiej zrozumieć Ewangelię, bo te słowa miały znaczenie dla tamtych ludzi trochę inne niż dla nas dzisiaj. Jeżeli zatem u zarania chrześcijaństwa tereny basenu Morza Śródziemnego były pod całkowitą polityczną dominacją Cesarstwa Rzymskiego i była to pewna wspólna kultura, to dlaczego mówi się, i w tytule mojego wykładu tak to też zatytułowałem, o inkulturacji chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim. Otóż Rzymianie mieli kompleks Grecji, nazywany przez nich Helladą, czyli sami Grecy nazywali się Helenami. Rzymianie byli świetnymi żołnierzami, byli bardzo dobrymi administratorami, budowniczymi drogi, mostów, akweduktów. Mieli doskonale rozwinięty zmysł praktyczny. Przegrywali jednak z Grekami we wszystkich dziedzinach kultury. De facto kultura rzymska pozostała tak naprawdę kulturą grecko, później helenistyczno-rzymską. Geograficznie rzecz ujmując, im dalej na wschód imperium, tym mniej było tego, co rzymskie, im dalej od Rzymu, a tym więcej tego, co pozostało spuścizną tych podbojów Aleksandra Wielkiego i jego kosmopolitycznej wizji helenistycznego świata. Kultura rzymska uchodziła, i Rzymianie przyznawali to, za cywilizacyjnie niższą od kultury helenistycznej. Mądrość praktyczna Rzymian polegała jednak na tym, że potrafili asymilować to, co dobre z helenizmu, że nie niszczyli, powiedzieli, teraz dopiero my wybudujemy nowy świat, nową cywilizację. Nie, oni asymilowali to, co było dobre w helenizmie, a nie budowali na zgliszczach. Poszło to tak dalece również, że nie łacina, nie język używany przez Rzymian, ale właśnie greka helenistyczna, greka koine, stała się tak zwaną lingua franca, czyli powszechnym językiem tego świata śródziemnomorskiego. Nawet nie narzucili Rzymianie swojego własnego języka, bo tak cenili właśnie grekę. Co więcej, system szkolnictwa. Rzymianie nie stworzyli nowego systemu szkolnictwa, tylko skopiowali system szkolnictwa helenistycznego. Uczyli siebie i swoich dzieci helenistycznych i greckich filozofów, czytali grecką i helenistyczną literaturę. W genialny sposób ten mechanizm ujmuje takie powiedzenie, które pewno dobrze znamy i ukuł to powiedzenie Horacy, który stwierdził, że Grecja capta ferum victorem cepit, to znaczy podbita Grecja pokonała dzikiego zwycięzcę. Podbita Grecja tak naprawdę pokonała dzikiego zwycięzcę. To powiedzenie istnieje, funkcjonuje jeszcze w takiej formie bardziej łagodnej, mianowicie Grecja victa victorem vicit, to znaczy zwyciężona Grecja pokonała zwycięzcę. Zwyciężona Grecja pokonała zwycięzcę. To dlatego mówimy tutaj o kulturze helenistyczno-rzymskiej i tak trzeba to pojmować. Rzymianie potrafili w doskonały sposób zintegrować przeszłość z teraźniejszością, wykorzystać to, co dobre z przeszłości i na tym budować. Za miesiąc na moim wykładzie będę mówił, jak już wcześniej wspominałem, o nowotestamentowym piśmiennictwie, czyli o księgach Nowego Testamentu, porównując je z helenistycznymi i rzymskimi sposobami